Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dziś prima aprilis, ale niestety niedawny artykuł w New Yorkerze przypisujący Polsce odpowiedzialność za Holokaust nie jest niesmacznym żartem, a smutną rzeczywistością. Tak samo jak to, że Niemcy blokują fundusz odbudowy, ten sam, o którego przyjęcie prowadziły spory z Polską i Węgrami. Przy mikrofonie Bartosz Garczyński, dobry wieczór Państwu, zaczynamy Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Co dziś w programie? Najpierw zapytam panią profesor Magdalenę Baińczyk z Instytutu Zachodniego o to, czy Niemcy stały się hamulcowym integracji europejskiej. O fałszywych oskarżeniach wobec Polski porozmawiam z kolei z doktorem Bartoszem Józwiakiem, prezesem Unii Polityki Realnej oraz pracownikiem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. W programie także komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej na temat decyzji niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Także przed nami dużo dobrej muzyki i ciekawych tematów w ten czwartkowy wieczór, a ja już zapraszam na informacyjny serwis zachodni. Francuskie MSW oskarża trzy federacje muzułmańskie o wspieranie separatyzmu. Organizacje te zostaną wykluczone z konsultacji w sprawie reformy francuskiego islamu. Wcześniej federacje odmówiły podpisania porozumienia z rządem w sprawie poszanowania zasad republiki.
Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin ogłosił, że rząd wzmocni kontrolę meczetów i szkół zarządzanych przez trzy federacje muzułmańskie, dwie powiązane z Turcją i jedną z Pakistanem. Osoby, które wspierają obcą ingerencję i polityczny islam, będą miały duże problemy. Muszą spodziewać się tego, że będą miały państwowe służby na karku, ostrzegł szef MSW w wywiadzie dla tygodnika Le Point. Minister Darmanin zdecydował również, że federacje oskarżone o separatyzm nie wezmą udziału w ogólnokrajowych konsultacjach w sprawie reorganizacji struktur islamu. Francja zarzuca trzem muzułmańskim federacjom brak podpisania tzw. rządowej karty zasad francuskiego islamu. Dokument ten potępia wspieranie separatyzmu, kary za apostazję, dyskryminację i ingerencję obcych państw w sprawy Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Organizacje skrytykowane przez MSW należą obecnie do Rady Kultu Muzułmańskiego, uznanej przez rząd za reprezentanta wyznawców islamu we Francji. Władze chcą jednak doprowadzić do reformy tej instytucji i wykluczyć z niej stowarzyszenia powiązane z islamistami. Gwałtownie pogarsza się sytuacja epidemiczna w Brazylii. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że w kilku krajach Ameryki Łacińskiej ten rok może być jeszcze gorszy niż poprzedni. W Europie tymczasem kolejne kraje wprowadzają lub rozszerzają obostrzenia. O sytuacji na świecie Wojciech Cegielski.
Każdego dnia w Brazylii na COVID-19 umiera teraz ponad 3000 osób. Minionej doby zmarło prawie 3900 Brazylijczyków, a koronawirusem zakaziło się 90 tysięcy osób. Miejscowe władze wyliczyły, że tylko w marcu zmarło 60 tysięcy osób. Służba zdrowia jest na granicy zapaści, ale prezydent Jair Bolsonaro nadal wzywa do zdjęcia lockdownu, bo mówi, że chce ratować gospodarkę. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega z kolei przed bardzo trudnymi tygodniami także w innych krajach Ameryki Łacińskiej. W Europie Francja zamyka od soboty wszystkie szkoły i wprowadza lockdown w całym kraju. Włochy przedłużyły zamknięcie do końca kwietnia i wprowadziły obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia. Lockdown rozpoczynają dzisiaj Austria i Słowenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 miliony 815 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 128 milionów. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Papież w Bazylice Watykańskiej odprawił mszę Krzyżma Świętego. Powiedział zgromadzonym duchownym, że głosząc Ewangelię nie głoszą samych siebie, lecz Jezusa Chrystusa, któremu służą.
W mszy udział wzięli kardynałowie i biskupi, przełożeni sekretariatu stanu i duchowni diecezji rzymskiej, którzy odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Papież pobłogosławił święte oleje. W katechezie powiedział, że głoszenie Ewangelii jest zawsze związane z przyjęciem konkretnego krzyża. Zaznaczył, że w krzyżu jest coś, co stanowi integralną część ludzkiej kondycji, ograniczenia i kruchości, ale też trucizna zła. Franciszek podkreślił jednak, że krzyż związany z głoszeniem Ewangelii jest krzyżem, który zbawia. Sposób, w jaki przyjmujemy krzyż przez nasze uczynki i słowa, ukazuje, że te cierpienia nie są naszymi cierpieniami, a cierpieniami Chrystusa w nas. O 18:00 w Bazylice Watykańskiej rozpocznie się msza Wieczerzy Pańskiej. Po raz pierwszy nie będzie jej przewodniczył papież Franciszek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny zabronił prezydentowi podpisania ustawy przyjętej przez Bundestag i Bundesrat. Czy Niemcy z lidera integracji staną się nagle hamulcowym Europy? O szczegółach tej decyzji porozmawiam już teraz z moim i Państwa gościem, specjalistką od prawa międzynarodowego i niemieckiego, panią profesor Magdaleną Baińczyk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. To pytanie o Homolcowego oczywiście w kontekście tego orzeczenia jest zrozumiałe, natomiast patrząc z perspektywy ostatnich 50 lat, nawet jeżeli chodzi o orzecznictwo FTK, no to te obawy nie są aż takie uzasadnione, dlatego że FTK dokonuje kontroli praktycznie każdego istotnego aktu prawnego, który odnosi się do każdego kolejnego etapu integracji europejskiej. FTK na początku lat 70. skonstruował mechanizm, który pozwala mu na dokonywanie takiej kontroli, a wzorcem kontroli jest zachowanie przez Republikę Federalną Niemiec tak zwanej tożsamości konstytucyjnej. I w ramach tej tożsamości konstytucyjnej mieści się zasada demokracji, a ta zasada demokracji rozumiana jest obecnie również jako zachowanie prawa Bundestagu do podejmowania kluczowych decyzji o budżecie. I w związku z tym również w przypadku utworzenia instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy państw członkowskich po COVID-19 pojawiły się takie wątpliwości, czy przystąpienie do tego instrumentu nie będzie zamachem na to prawo Bundestagu do zachowania decyzji o budżecie Republiki Federalnej Niemiec. Dlaczego?
Pani profesor,
opiera się na pożyczkach. Unia Europejska nie ma w budżecie pieniędzy, które będzie pożyczała państwom członkowskim. I wobec tego te pożyczki trzeba będzie kiedyś spłacić. Mówi się tutaj o perspektywie nawet 30-40 lat. No a co więcej, instrument jest tak skonstruowany, że w krytycznych przypadkach jedno państwo będzie musiało odpowiadać za długi innego państwa. Z tego powodu te obawy wyrażane przez grupę skarżących nie są zupełnie bezpodstawne.
Więc właśnie uprzedziła pani, chciałem powiedzieć w trakcie pani wypowiedzi, uprzedziła pani moje pytanie, które zostawiłem sobie szczerze mówiąc na koniec tej rozmowy, więc trochę mi pani zdruzgotała strukturę tejże rozmowy, ale chciałbym właśnie do tych zastrzeżeń przejść, bo decyzja Trybunału spowodowana jest wnioskiem grupy ekonomistów, prawda, którzy podważają zgodność Funduszu Odbudowy z traktatami europejskimi, ale mówi się także o tak zwanym momencie Hamiltona, czyli momencie, w którym Stany w Ameryce w 1790 po raz pierwszy zaciągnęły wspólny dług, co też stanowiło fundament pod powstanie później państwa Stanów Zjednoczonych. Rozumiem, że obie sprawy są badane przez Trybunał Konstytucyjny, oba konteksty, tak?
Oczywiście, dziękuję za to pytanie i za doskonałe wyczucie jakby kontekstu szerszego tematu, bo ustanowienie instrumentu Unii na rzecz odbudowy opartego właśnie na pomyśle Unii Fiskalnej, zaciągania długów przez Unię Europejską, a nie korzystanie tylko z tak zwanych zasobów własnych, w szerszej perspektywie może być postrzegane jako krok do utworzenia państwa federalnego. Natomiast FTK nie analizuje aż tak szeroko tego zagadnienia, bo jest to proces bardziej polityczno-prawny niż sama kontrola pod kątem zachowania przepisów prawnych, więc FTK koncentruje się na przepisach prawa, no i koncentruje się siłą rzeczy na konstytucji niemieckiej. Aczkolwiek jest tak, że rzeczywiście istotnym zarzutem jest przekroczenie przez Unię Europejską przepisów traktatowych przy powołaniu tego instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy. Ja chciałam również nawiązać do tego elementu, o którym pan wspomniał, o grupie ekonomistów. To jest około 40 osób. Większość to są profesorowie ekonomii niemieccy, którzy kwestionują właśnie samą konstrukcję instrumentu i przejście do Unii Fiskalnej.
Pani profesor, oni są kojarzeni z AfD, prawda? Z Alternatywą dla Niemiec, tak? Nie wszyscy oczywiście.
Znaczy oni są... Nie wszyscy, trudno mi powiedzieć, bo ja nie badałam życiorysów tych 40 osób, a pod skargą podpisało się ponad 2200 osób, dokładnie 2281 osób. Natomiast osobą, która organizuje ten ruch społeczny, jest pan Bernd Lücke, który był założycielem AfD, ale od kilku lat już funkcjonuje poza AfD. Więc oczywiście można to środowisko wiązać razem raczej z częścią niemieckiego społeczeństwa, która chciałaby pozostać przy konstrukcji Unii jako Unii państw narodów, a nie Unii jako państwa federalnego. I tutaj chciałabym również wskazać na taki fenomen niemiecki, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, ustawa przeszła bez większych problemów przez Bundestag i Bundesrat. Czyli nie napotkała na żadną istotną przeszkodę, na żadną debatę polityczną prowadzoną w obu izbach. Natomiast ten spór, który jednak istnieje w ramach społeczeństwa niemieckiego, jest kanalizowany poprzez składanie skarg do FTK. FTK staje się taką zastępczą areną sporu politycznego, bo tego sporu politycznego w Bundestagu i w Bundestracie nie ma.
No właśnie, ale czy kwestia wspólnego długu to nie jest czasem decyzja głównie polityczno-gospodarcza, bo niemiecki podejmuje decyzje w tym temacie i czy czasem nie wychodzi nieco poza swoje kompetencje, skoro reprezentacje państw członkowskich doszły już tak naprawdę w tej sprawie do porozumienia. No a tu nagle sąd jednego z państw stwierdza, że no to jest niezgodne z prawem.
No to jest niezgodne z prawem z konstytucją niemiecką. No takie ma kompetencje Federalny Trybunał Konstytucyjny. Federalny Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał tylko, czy dany instrument jest zgodny, czy niezgodny z konstytucją niemiecką i do tego ma pełne prawo. Oczywiście, że ma pan rację, że to jest decyzja polityczno-prawna, tak, ale takie decyzje podejmują wszystkie sądy najwyższe. Czy to sądy najwyższe, czy to sądy konstytucyjne, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W tych orzeczeniach, tych sądów najwyższych zawsze istnieje element polityczny. No a problem polega na tym, że może brak było wcześniejszej debaty przed utworzeniem instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy. Może w państwach członkowskich, które są zajęte zwalczaniem COVID-19 i przeżyciem po prostu w bardzo wielu przypadkach, no nie wykonano takiej pracy intelektualnej, aby zweryfikować pomysł Komisji Europejskiej i przyjęto go dosyć bezrefleksyjnie. Także w tym kontekście FTK i postępowanie przed FTK może nam dać taką okazję do krytycznego przejrzenia się temu mechanizmowi, co należy cenić.
Oczywiście, tylko pani profesor, to by oznaczało, że Federalny Trybunał Konstytucyjny stawia niemieckie prawo ponad prawem europejskim, a to by było już niebywałe, prawda?
Ależ panie redaktorze, tak jest.
Ja pytam przewrotnie, bo ja tylko chciałbym zauważyć, że dlaczego w przypadku Polski na przykład oczekuje się podporządkowania prawa krajowego względem Europy, chociażby w przypadku zapisanej w Konstytucji ochrony życia, no a w przypadku Niemiec cała Europa tak naprawdę wstrzymuje oddech, ponieważ niemiecki trybunał obraduje.
No wie pan, może dlatego, że nie wszyscy pochylają się i analizują orzeczenia sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych, ale ci, co to robią, to wiedzą, że taka jest doktryna orzecznicza FTK od mniej więcej 1971 roku i nic zmieniło się aż po 2021. Ba, w 2020 roku w maju zapadł bardzo istotny wyrok w sprawie emisji obligacji przez Europejski Bank Centralny. W sprawie podobnej, bo dotyczącej znowu instrumentu finansowego opartego na zaciąganiu długów, bo obligacje no, są przecież pewnego rodzaju długiem. No i tam w tym orzeczeniu FTK po raz pierwszy wyraźnie uznał decyzję Rady EBC i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niezgodne z niemiecką konstytucją, bo przekraczające zakres kompetencji instytucji unijnych i po raz pierwszy w sposób wyraźny wyartykułował zasady nadrzędne konstytucji nad prawem unijnym. Więc taki model funkcjonuje i on również funkcjonuje w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego od 2005 roku. Problem polegał na tym, że one, te instrumenty nigdy nie były tak mocno aktywizowane. A dlaczego teraz są aktywizowane? Dlatego, że Unia Europejska bardzo intensywnie rozszerza swoje kompetencje i te orzeczenia niemieckie są po prostu reakcją na bardzo intensywną aktywność Unii Europejskiej w zakresie poszerzania swoich kompetencji, w tym przypadku polityce podatkowej i fiskalnej.
Czyli nie tylko w przypadku Polski te argumenty, czy też te spory się pojawiają. Ja tylko zaznaczę, że w Polsce bardzo często pojawia się argument, że nasz Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony, dlatego nie ma mandatu do tego, żeby stawiać się ponad prawem Unii Europejskiej. To jest argument podnoszony bardzo często przez czy to środowiska opozycyjne, czy też osoby, które sprzyjają opozycji. Natomiast chciałem zapytać, jak jest w przypadku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego? Jak to wygląda? Czy on jest odpolityczniony, czy też nie?
Wie pan, zjawisko transferu polityków, czynnych polityków do Trybunałów Konstytucyjnych, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Zawsze w tych sądach powinny jednak zasiadać osobistości z dziedziny prawa, które gwarantują pewnego rodzaju obiektywny osąd. Natomiast w przypadku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego ten proces był zawsze upolityczniony, dlatego że jasność, to można wyczytać w prasie codziennej niemieckiej, że właściwie każda z tych partii największych CDU, SPD, a teraz również FDP, Zieloni, oni po prostu mają pewną pulę kandydatów, których nominują. Tak? Mhm. Ale dzięki niemieckiemu systemowi po prostu wszystkie inne partie na tych kandydatów muszą się zgodzić, więc nie dochodzi do takich ostrych sporów jak w Polsce. Natomiast również w Niemczech obserwujemy bardzo niekorzystny taki fenomen przechodzenia polityków, czynnych polityków, przesiadania się z Bundestagu do FTK, czy z rządu krajowego do FTK. No i takim przykładem jest niewątpliwie pan prezes FTK, pan profesor Harbart, który do 2018 roku był czynnym politykiem CDU i dosłownie w ciągu 3 miesięcy został sędzią Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Więc no, takie transfery rzeczywiście trudno już tolerować. No, nie są zgodne jakby z takimi niepisanymi zasadami niezależności, obiektywizmu tych sądów najwyższych.
Ale jak widzimy obecne, mimo że niezgodne. Pani profesor, chciałbym na koniec zapytać, bo decyzja o niepodpisywaniu ustawy jest chwilowa, do czasu orzeczenia. Jak długo może potrwać podjęcie decyzji w tym temacie? Ile będziemy musieli czekać na tę decyzję Federalnego Trybunału Konstytucyjnego?
Federalny Trybunał Konstytucyjny teraz podejmie postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych, czyli będzie orzekał tak naprawdę jeszcze raz w tej samej sprawie, czyli w sprawie zakazu podpisu dla prezydenta federalnego, bo na razie to było takie orzeczenie nawet bez uzasadnienia, taka szybka reakcja na skargi złożone 22 marca. No i FTK musiał zareagować bardzo szybko właśnie dlatego, żeby prezydent nie podpisał tej ustawy 26. Teraz będziemy prawdopodobnie czekać kilka tygodni na następne orzeczenie, które albo utrzyma w mocy to pierwsze zarządzenie, albo będzie zwalniało prezydenta z tego obowiązku. A wyrok w sprawie, no to jest na pewno ostateczny, to jest na pewno kilka dobrych miesięcy. Wiemy, że mechanizm ma być uruchomiony w lipcu, w sierpniu, prawda? Mhm. Więc on już te pierwsze wypłaty miały mieć miejsce w tych miesiącach. No, FTK będzie musiał się mocno tutaj starać, żeby wydać orzeczenie przed latem. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na fenomen również tego orzeczenia z 26 marca, dlatego że zazwyczaj dzieje się to w sposób nieformalny. FTK kontaktuje się z kancelarią prezydenta, informuje go, że taka sprawa wpłynęła do FTK i prosi, żeby się wstrzymał z podpisaniem ustawy. I do tej pory działo się to właśnie w sposób nieformalny. Natomiast widocznie w tej sprawie nie doszło do porozumienia pomiędzy prezesem FTK a kancelarią prezydenta i wydano takie niezwykłe, jak na standardy procedowania FTK, zarządzenie zabraniające prezydentowi podpisanie tejże ustawy.
No to jest na pewno ciekawy kontekst tej sprawy. Tej sprawie będziemy się oczywiście przyglądać również w magazynie zachodnim Radia Poznań. Moim i Państwa gościem była pani profesor Magdalena Baińczyk z Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia pani profesor.
Dobranoc, dziękuję Państwu.
Teraz krótka przerwa muzyczna, po której rozmowa z doktorem Bartoszem Józwiakiem na temat przeinaczania polskiej historii za granicą.
Magazyn zachodni.
Masza Gessen w swoim artykule na łamach New Yorkera donosi o tym, że polski rząd dokłada wysiłków w celu oczyszczenia Polski zarówno etnicznych Polaków, jak i państwa polskiego ze śmierci 3 milionów Żydów w Polsce. Porozmawiamy teraz o kłamstwach historycznych na nasz temat na Zachodzie, a naszym gościem jest dr Bartosz Józwiak, prezes Unii Polityki Realnej, obecnie pracownik Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Temat samego artykułu jest już chyba opinii publicznej znany, bo było dosyć głośno na ten temat. W skrócie autorka uważa, że wyrok w procesie przeciwko dwóm badaczom Holokaustu, stwierdzający, że napisali nieprawdę i muszą za to przeprosić, jest dowodem na zamykanie ust naukowcom przez polski rząd. Co pana najbardziej bulwersuje w tej sprawie?
A właściwie to jest zbulwersowanym można być na trzech płaszczyznach i każda z tych płaszczyzn pokazuje, jak jeszcze wiele mamy do zrobienia w Polsce, żeby stać się takim państwem rzeczywiście normalnym, praworządnym, w którym dominuje prawda i rzetelność badań. No bo po pierwsze jest to jedno z kolejnych oskarżeń z zachodnioeuropejskiej dziennikarki, zachodnioeuropejskiego dziennikarza, generalnie powiedzmy środowiska dziennikarskiego pod adresem Polski, które ma przerzucić w efekcie finalnym odpowiedzialność za Holokaust z Niemiec na Polskę. No, Niemcy zdają się już być chyba na tyle silni jakby propagandowo i mieć na tyle silną pozycję w świecie zachodnim, że zostali przez nich uznani jako ci, którzy mogą być rozgrzeszeni z winy za Holokaust, za ludobójstwo II wojny światowej. Natomiast no, Polska, która troszeczkę na arenie politycznej jest pewną zadrą wokół lewicy europejskiej i cały czas jednak mimo wszystko jest łakomym kąskiem, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania różnego rodzaju słusznych bądź niesłusznych reparacji za jakieś działania czy też elementy, które były wynikiem II wojny światowej, no cały czas jest poddawana swoistemu międzynarodowemu biczowaniu. I to jest kolejny taki element. To się zaczęło już od Tomasza Grossa i później przez bardzo wiele innych rzeczy, publikacje niemieckich gazet, produkcje filmowe, aż teraz do już takiego oskarżenia, które moim zdaniem ma znamiona bardzo poważnego działania, dlatego że oprócz
tego... Przepraszam, że wejdę w słowo, panie doktorze, ale przyzna pan, że w tym przypadku akurat reakcja jest no, piorunująca, to znaczy ten artykuł spotkał się akurat z falą bardzo dużej krytyki, a doprowadził do tego, że autorka jednak wycofała się, stwierdziła, że została źle zrozumiana, a New Yorker nagłówek poprawił. No nie poprawił oczywiście szeregu innych kłamstw, które tam w tym artykule się znajdują, no ale jednak takie echo poszło, że to, co zostało napisane w artykule, jest nieprawdą.
Znaczy, ja na razie abstrahuję od reakcji polskiego rządu, czy polskiego MSZ-u, czy też ambasady polskiej w Stanach Zjednoczonych, bo ta reakcja jest wyraźna, widoczna, ale ta ambasada, te reakcje polskiego rządu od pewnego czasu, no przynajmniej od tego 2015 roku, kiedy nastąpiła zmiana władzy, oczywiście na tym polu mamy jasno określone i zostawiając wolnego pola na tego typu pseudonaukowe dywagacje. Natomiast problem tego, co napisała w tym przypadku rzeczona dziennikarka, no jest podwójnym oskarżeniem, bo po pierwsze jest ewidentnym kłamstwem, bo nie możemy mówić o odpowiedzialności państwa polskiego, które w momencie dokonywania Holokaustu w ogóle nie istniało, nie było czegoś takiego jak państwo polskie. Polskie państwo podziemne było pewnym elementem partyzanckiej walki z okupantem, to jest nie sprawowało realnej władzy na terenie Rzeczypospolitej. To jest po pierwsze. Po drugie, mówi się tutaj o tym, że to rząd polski próbuje wybielić wszystkich obywateli. To jest ewidentną bzdurą, ponieważ niezawisły polski sąd zgodnie z prawdą i po analizie wszystkich dostępnych dokumentów wydał orzeczenie, że w konkretnym przypadku na wniosek, czy też w związku z pozwem konkretnej osoby wezwał autorów publikacji, nazwijmy to naukowej, choć dla mnie ona ma charakter pseudonaukowy, być może będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ponieważ no w taki sposób nie powstają z takim naruszeniem metodyki pracy naukowej, nie powstają rzetelne prace naukowe, tylko raczej takie prace, które przypisują sobie bycie naukowymi, ale de facto są pewną ideologiczną wrzutką, która ma podsycić pewne negatywne, w tym przypadku dla Polski, emocje Być może również na Zachodzie i w niektórych środowiskach przeciwnych państwu polskiemu wewnątrz, bo tak jak w czasie II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, czegoś nie wypieraliśmy i polskie państwo podziemne wręcz ich karało z całą surowością, tak i dzisiaj mamy całą rzeszę ludzi, którzy współcześnie chcą państwu polskiemu zaszkodzić i mimo, że noszą, że mają polskie obywatelstwo. I to jest druga rzecz. I trzecia rzecz to jest to, jak wiele musimy jeszcze zrobić w ramach oczyszczania środowiska naukowego z naukowców nierzetelnych, z naukowców, którzy naciągają fakty, kreują fakty, dobierają różnego rodzaju wydarzenia pod twardą tezę, czy też de facto łamią wszelkie zasady normalnego procesu budowania narracji historycznej, naukowej. I tu te wszystkie aspekty mają miejsce. I teraz pani autorka tego tekstu oczywiście wycofuje się, jakby łagodzi swój przekaz w pewnym momencie, ale jeśli przeczytamy to, co pozostaje po tym łagodzeniu, to nadal jest kłamstwo. To nadal jest niezgodne z prawdą historyczną opartą na faktach, a świetnie jednocześnie wpisuje się to również w pewną narrację, którą Władimir Putin postanowił przynajmniej od jakiegoś czasu lansować o tym, że to Polska jest odpowiedzialna za II wojnę światową, patrz dalej, za Holokaust. No i niestety udało mu się również w te sidła złowić oprócz przedstawicieli dziennikarstwa zachodniego, co może nie dziwi, ale również niektóre środowiska żydowskie. Pamiętamy uroczystość w związku z wyzwoleniem obozu w Auschwitz-Birkenau, która odbyła się w Izraelu i w jaki sposób potraktowano przedstawiciela, najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej, pana prezydenta, zapraszając bez prawa głosu, podczas kiedy Putin miał prawo kreować swoją fałszywą narrację dotyczącą II wojny światowej. Także
podstawiono tam jeszcze Polskę z fałszywymi granicami, z tego co pamiętam.
Dokładnie.
Tam była fałszywa granica przedwojennej Polski, zresztą Instytut Yad Vashem później przepraszał za to.
Zawsze uważam, że jeżeli kogoś najpierw obrzucamy pewnym fałszywymi oskarżeniami, potem przepraszamy, to już jakby pewien efekt został osiągnięty, bo to on się musi tłumaczyć, że nie jest wielbłądem. I ten problem obrzucenia jakąś inwektywą, przypięcia jakiejś łatki negatywnej zawsze pozostaje. No i niestety widzimy, że Polska od dłuższego czasu staje się takim właśnie kozłem ofiarnym, w którego się uderza z różnych pewnie przyczyn.
No właśnie, panie doktorze, czy to może być także konsekwencja tego fałszywego zwrotu, używanego coraz rzadziej, no ale nadal zbyt często? Chodzi mi o tak zwane polskie obozy koncentracyjne, czy też polskie obozy śmierci. Pamiętamy, że w 2012 roku tego nieprawdziwego sformułowania użył nawet prezydent Barack Obama podczas pośmiertnego uhonorowania Jana Karskiego. No chyba trudno o większą wpadkę, prawda? A przeprosin jednak się nie doczekaliśmy.
No tak, ja myślę, że ten brak przeprosin jest również pewnym znamionem tego, że być może nie mamy wcale do czynienia z jakąś absolutnie niezamierzoną wpadką, tylko z pewnym działaniem, z premedytacją, które miało osiągnąć pewne efekty, czy też jakby publicznie po raz kolejny pokazać współwinę Polski lub też prawie że już samodzielną winę Polski za Holokaust i uwolnienie od tej winy Niemców. My musimy patrzeć bardzo globalnie i bardzo wiele wydarzeń łączyć razem, żeby zobaczyć, jakie siły tak naprawdę działają i są zainteresowane tym, żeby Polskę zdyskredytować, żeby Polskę przedstawić w takim, a nie innym złym świetle, żeby ten odbiór Polski w społeczeństwach zachodnich był bardzo negatywny, wtedy prawdopodobnie będzie nas łatwiej przedstawiać jako tych złych, hamulcowych i obrzydliwych w istotnych z punktu widzenia dzisiejszej polityki światowej kwestiach, bo ja myślę, że ta gra Holokaustem, gra historią, to jest tylko element, który ma budować pewną narrację wokół Polski, która potem będzie mogła być wykorzystana w postaci właśnie fatalnego wizerunku Polski w społeczeństwach światowych do rozegrania Polski w takich kwestiach, o które rzeczywiście toczy się gra w dzisiejszej polityce międzynarodowej. Natomiast oczywiście te polskie obozy śmierci, no były takim pierwszym, zresztą bardzo wygodnym, bo to było proste tłumaczenie, no przecież skoro są
geograficznie
w Polsce, to były, dokładnie, tak. to były w Polsce, no mimo, że nie mieliśmy nic do czynienia wtedy, nie mieliśmy do czynienia wtedy z państwem polskim, więc trudno mówić o jakimkolwiek obozie polskim, notabene takie obozy istniały również na terenie Niemiec, więc jakby no, zakłamywanie historii jest bardzo, bardzo wygodnym elementem, ale też zobaczmy jak się, i teraz to wszystko jest jakby kontynuacją, z tym, że moim zdaniem absolutnie nie jest to kontynuacja przypadkowa, tak jak film niemiecki Nasze matki, nasi ojcowie, to wszystko jest narracja, która jest obliczona na konkretny zysk i ma wkalkulowane bardzo konkretne pieniądze na ewentualne, nawet i odszkodowania. To wszystko jest wkalkulowane w pewną grę. I mówienie o tym, że to Polska ma narzędzia, uruchamia różne narzędzia czy fundacje do obrony swojego dobrego imienia, to jest polski obowiązek, żeby się bronić przed fałszywymi oskarżeniami, które są wspierane przez rzeczywiste, grube i duże pieniądze różnego rodzaju międzynarodowych organizacji. No, te organizacje często, czy ci, nazwijmy, sponsorzy tych działań się nie kryją. Oni pokazują, jaki mają cel w tym aspekcie akurat w kierunku Polski, ale na różnych innych forach, chociażby przeciwko Węgrom czy innym krajom, które z ich punktu widzenia są niewygodne dla ich międzynarodowego funkcjonowania i podejmowania decyzji. Także ja mam jeszcze jeden problem, bo dwójka autorów to są profesorowie, a ja nie widzę adekwatnego do ich zachowania, do ich nierzetelności historycznej, której ta książka jest przykładem, i do tego, że są już, jakby mamy już do końca wyrok sądowy, nie widzę adekwatnej reakcji środowiska naukowego. I tu mamy problem, bo jeśli my nie będziemy w stanie wykreować w Polsce uczciwego, rzetelnego środowiska naukowego, które bada to wszystko rzetelnie, niezależnie od tego, czy wyjdzie prawda dla Polski wygodna, czy nie, ale podstawą jest rzetelne badanie historyczne z analizą źródeł, z ustalaniem ich wiarygodności, z recenzjami, z krzyżowym sprawdzaniem wiadomości, z których się korzysta, tu uprawiamy pseudohistorię, a nie historię, i środowisko na nie nie reagując pokazuje bardzo słabą kondycję etyczno-moralną tego środowiska. No to się nie dziwmy później, że będziemy mieli tak, a nie inaczej wychowaną młodzież. Ci ludzie prowadzą zajęcia ze studentami. No to muszą być osoby nieskazitelne etycznie i moralnie. Co dzisiaj robi konferencja rektorów polskich? Co dzisiaj robią polskie organizacje zrzeszające naukowców w Polsce? No, czy mamy jakąś wypowiedź, która potępiałaby tego typu działania? Bo w wielu innych przypadkach co chwilę i rusz mamy jakieś listy, opinie wydawane przez te gremia, głównie krytykujące jakieś wypowiedzi, które uznawane są za powiedzmy zbyt prawicowe czy jakieś takie inne. No nie mamy tej równowagi, a ta równowaga powinna istnieć, bo jeśli środowisko nie umie samo reagować na pewne łamania zasad etycznych, no to tak naprawdę nigdy się samo nie oczyści.
I w ten oto sposób od tematu wizerunku Polski za granicą przeszliśmy do tematu kondycji naukowej, kondycji świata naukowego w Polsce. Moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Bartosz Józwiak. Dziękuję panie doktorze za rozmowę i do usłyszenia, do następnego razu.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego wieczoru.
Magazyn Zachodni.
Zapraszam na komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej na temat decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech.
Ale piękna katastrofa, chciałoby się zawołać. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe orzekł w miniony piątek, że prezydent Frank-Walter Steinmeier nie może jeszcze podpisać ustawy ratyfikującej unijny fundusz odbudowy. W oświadczeniu sędziowie stwierdzili, że muszą najpierw zbadać kilka zarzutów prawnych przeciwko finansowanemu z długu planowi inwestycyjnemu. Przeciwko udziałowi Niemiec w funduszu odbudowy skargę konstytucyjną złożyła grupa niemieckich ekonomistów skupionych wokół założyciela Alternatywy dla Niemiec, profesora Bernda Lucke. Wskazują oni, że na mocy traktatów europejskich Unia Europejska jest zobowiązana finansować swój budżet całkowicie z własnych środków. Według nich długi nie są funduszami własnymi, ale kapitałem dłużnym. Powodowie chcą, aby to państwa członkowskie, a nie Unia Europejska, zaciągały długi na własną odpowiedzialność, aby zapanować nad konsekwencjami pandemii. A dlaczego? Bo ci, którym wolno wydawać pieniądze innych krajów, mają tendencję do marnotrawstwa, nieefektywności, nadużywania, głosi skarga. A to ostatecznie może doprowadzić do uwspólnotowienia długów, czyli do Unii zadłużenia. Tym samym Niemcy stały się hamulcowym unijnej integracji, końcu minister finansów Olaf Scholz nazwał Fundusz Odbudowy hamiltonowskim momentem Unii Europejskiej. W 1790 roku dzięki porozumieniu Aleksandra Hamiltona i Thomasa Jeffersona Stany Zjednoczone po raz pierwszy zaciągnęły dług jako konfederacja. Ten fakt uważany jest za kluczowy moment na drodze do powstania amerykańskiej państwowości, a w przypadku Unii Europejskiej ze wspólnych długów ma powstać wspólne państwo. Ponadto to niemieccy przywódcy tłumaczyli, że Fundusz Odbudowy jest niezbędny do przywrócenia wspólnoty na ścieżkę wzrostu po pandemii. W lipcu 2020 roku państwa członkowskie zdecydowały o nowym budżecie o bezprecedensowej wysokości 1,8 bilionów euro do 2027 roku. Znaczna część tej kwoty, 750 miliardów euro, została przeznaczona na pomoc gospodarkom dotkniętym pandemią koronawirusa. Mają one otrzymać część tych pieniędzy w formie dotacji, a część w postaci pożyczek. Jednak Komisja Europejska może rozpocząć zaciąganie pożyczek i dokonywanie płatności dopiero po ratyfikowaniu decyzji przez wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej. W Niemczech parlament, Bundestag i Bundesrat już utorował do tego drogę. Jednak decyzja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na razie wstrzymała ten proces. Komplikuje to sytuację w spłukanych krajach Unii jak Włochy, które z niecierpliwością czekają na pieniądze. Bruksela liczy na to, że sędziowie w Karlsruhe szybko wydadzą wyrok korzystny dla Funduszu Odbudowy. Nie jest to jednak wcale pewne. Trybunał lubi bowiem podkreślać wyższość prawa niemieckiego nad unijnym. W maju ubiegłego roku uznał choćby, że Europejski Bank Centralny przekroczył swoje uprawnienia, skupując od 2015 roku obligacje krajów strefy euro, a program skupowania obligacji był częściowo niezgodny z niemiecką konstytucją, bo zarówno rząd federalny, jak i Bundestag w ogóle nie zajęły się decyzjami EBC. Swym wyrokiem po raz pierwszy niemiecki Trybunał przeciwstawił się orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w grudniu 2018 roku zaakceptował tak zwane regularne luzowanie ilościowe, czyli quantitative easing. Sędziowie w Karlsruhe uznali, że orzeczenie CUE ich nie wiąże i wydaje się obiektywnie samowolne. Jaką podejmą więc decyzję w sprawie Funduszu Odbudowy, nie wie obecnie nikt. Odpowiedź na pytanie, czy Unia rzeczywiście powinna w istotnie zwiększonym wymiarze niż obecnie pobierać środki własne, aby spłacić długi, jest zapewne prawnie trudna, ale politycznie może się okazać wybuchowa. A to, że sędziowie wstrzymali podpis prezydenta pod ustawą ratyfikacyjną, pokazuje, że traktują skargę Lukę poważnie. On sam uważa, że wydanie wyroku może zająć Trybunałowi sporo czasu, nawet 2 lata. Zablokowałaby to wspólne zaciąganie długów, ale nie sam Fundusz Odbudowy, który musiałby zostać sfinansowany inaczej. Bruksela natomiast liczy, że wyrok sędziów Karlsruhe zapadnie w przeciągu kilku tygodni. W końcu skargi konstytucyjne opóźniły wejście w życie traktatu z Lizbony tylko o 6 miesięcy, a Europejskiego Mechanizmu Solidarności przeznaczonego do ratowania strefy euro tylko o 3 miesiące. Niektórzy eksperci uważają, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny nie ma podstaw, by zatrzymać Funduszu Odbudowy. Wprawdzie w unijnych traktatach rzeczywiście jest zapisane, że wspólnota nie może się zadłużać, ale szefowie państw i rządów, tworząc pakiet pomocowy dla krajów dotkniętych pandemią, powołali się na traktatowe zapisy o sytuacjach nadzwyczajnych, a sędziowie w Karlsruhe w końcu, po wprowadzeniu szeregu poprawek, przecież zaakceptowali skupowanie przez EBC obligacji strefy euro. A gdyby wyrok TK wypadł jednak niekorzystnie, to znajdzie się inne rozwiązanie. Poprzez umowy międzyrządowe choćby, tak aby Fundusz Odbudowy nie podlegał już regulacjom Unii Europejskiej. Rozważana jest także zmiana ustawy zasadniczej w Niemczech. Niemniej jednak decyzja niemieckich sędziów wywołała duży niepokój na południu Europy. Grecja ogłosiła, że czeka na 4 miliardy euro z Funduszu Odbudowy, które powinny trafić do niej w lipcu i sierpniu. To, że inne kraje Unii Europejskiej jak Węgry, Polska, Holandia czy Austria są jeszcze na początku procesu ratyfikacji, jest to tylko niewielkim pocieszeniem, bo jeśli Niemcy do nich dołączą, to dalszych opóźnień nie da się uniknąć. Ponadto mogłoby to zachęcić inne kraje członkowskie do tego, by także wstrzymały ratyfikację. Jest jeszcze inny wymiar sprawy, często pomijany przez komentatorów, a jest to wymiar federacyjny. Mamy obecnie do czynienia z dramatycznym fiaskiem europejskiego programu szczepień pod auspicjami szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. A teraz możliwe stało się także niepowodzenie Europejskiego Funduszu Odbudowy, a kolejne tygodnie lockdownu powodują, iż państwa południa Europy, wliczając do tego również Francję, będą miały coraz większe problemy z powrotem na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Mantra zwolenników federalizacji Unii głosi, że w czasach kryzysu rośnie znaczenie Brukseli. Tak miało być i teraz. Bruksela miała przyjąć od państw członkowskich odpowiedzialność za politykę zdrowotną i mechanizmy pobudzenia gospodarczego po COVID-19. Sukces w obydwu dziedzinach miał przełamać opory społeczeństw i osłabić politycznie przeciwników zbyt daleko idącej federalizacji. Obecnie ten plan jest w strzępach.
Mimo tych wszystkich potknięć trzymamy za Unię Europejską kciuki, jesteśmy w końcu jej częścią i dzielimy wspólnie sukcesy i porażki. Już za chwilę na antenie serwis informacyjny, a to był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.